Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w ten letni, upalny dzień wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witamy w czasie reakcji. Program jak zawsze potrwa prawie do godziny 13. Za konsoletą Mariusz Tołajkowski. Za chwilę w studiu pojawi się także Sławomir Orlik, który program przygotowywał, a także będzie teraz odbierał telefony od Państwa, i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Jeden z tematów dzisiejszych już Państwo poznali. Będzie to dosyć trudna, można powiedzieć wręcz dramatyczna historia pana Jacka, przedsiębiorcy. O tej historii już opowiadaliśmy wczoraj. Pan Jacek zatelefonował do nas pod czujny numer, nagrał swoją wypowiedź i tę wypowiedź Państwo wczoraj poznali. Także pojawiło się sporo komentarzy na ten temat. Pan Jacek został okradziony z dosyć dużej, pokaźnej kwoty pieniędzy z konta bankowego, a sposób kradzieży, trzeba przyznać, że był dosyć koronkowy. Dzisiaj więcej szczegółów na ten temat. Pan Jacek zgodził się na żywo przez telefon wystąpić w naszym programie i opowiedzieć całą swoją historię. Także będziemy gościli eksperta z portalu niebezpiecznik.pl, pana Marcina Maja. Okazuje się, że historia pana Jacka nie jest wyjątkowa. Takich kradzieży właśnie w bardzo podobnym scenariuszu było w ostatnim czasie kilka i dobrze, gdyby Państwo poznali nową czy nie nową, w każdym razie dość wyrafinowaną i niebezpieczną metodę złodziei na okradanie pieniędzy, które znajdują się na kontach bankowych. I tutaj bardzo ważna informacja: na kontach bankowych, które są obsługiwane przez internet. To jest opcja, z której możemy korzystać, jeżeli mamy konto w banku, bądź z której korzystać nie musimy. Możemy w każdej chwili zrezygnować z obsługi internetowej danego konta, jeżeli obawiamy się jakiejś kradzieży, zwłaszcza ta metoda jest polecana wówczas, kiedy na koncie przechowujemy znaczną ilość pieniędzy. Więcej na ten temat w dalszej części programu. Proszę nas słuchać. Mogą Państwo oczywiście dzwonić z komentarzami i z pytaniami. 510-37-36 numer telefonu do studia. 510-37-32 to jest numer czujny, i pisać także. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Na początek krótka sprawa, pomagamy. Ogromna prośba o udostępnienie zdjęcia oraz poinformowanie radiosłuchaczy. Znaleziono pęk kluczy, prawdopodobnie do mieszkania, biura z charakterystycznym jabłuszkiem. Zdjęcie tych kluczy jest na naszej stronie internetowej. Jeżeli komuś zginęły, prosimy o kontakt z nami. My podamy kontakt do osoby, która znalazła te klucze. Skojarzymy Państwa w ten sposób. Na naszej stronie internetowej zguba. No i teraz powrócimy jeszcze do sprawy poruszonej wczoraj. Na naszej antenie przeczytaliśmy mail od słuchaczki. Minionej nocy, a było to 20 lipca, a zatem ta miniona noc, domyślam się, była 19 lipca, około godziny 23.10, do mojego mieszkania dobijało się dwóch mężczyzn, szarpali za klamkę, kombinowali przy wkładce zamka. Nie reagowali na prośby, by się oddalić. Nie wystraszyli się nawet tego, że zdzwonię po policję. W ogromnych nerwach o godzinie 23.14 zadzwoniłam na 112. Podałam wszystkie dane. Opisałam, jak wygląda sytuacja, prosiłam o szybki ratunek, bo nie wiedziałam, co za chwilę się wydarzy. Pani dyspozytorka przyjęła zgłoszenie i wysłała patrol. Standardowa procedura, ale przez kolejnych 40 minut nikt nie przyjechał. Zadzwoniłam ponownie i dopiero po łącznie godzinie od pierwszego telefonu przyjechała policja. Pan policjant powiedział, że zgłoszenie z dyspozytorni dostał o godzinie 12.02. czyli 2 minuty po północy. I od razu udali się na adres. Jestem zszokowana. Nie wiem, co by się stało, gdyby nie pomoc sąsiada. Mam ogromny żal, że policja nie przyjechała na czas. Jak w kraju, gdzie dostęp do broni mają tylko bandziory, mamy czuć się bezpiecznie? Ze znakiem zapytania. Taka puenta. Wczoraj na naszej antenie sytuację tłumaczyła pani Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, z biura prasowego, no i twierdziła, że to weekend był, zatem policjanci mieli wiele pracy, wiele zgłoszeń, a ta sytuacja nie wymagała natychmiastowej interwencji, ponieważ nie było zagrożenia życia, bezpośredniego zagrożenia życia, a zatem jakaś dalsza kolejność wówczas obowiązuje. Otrzymaliśmy sporo komentarzy w tej sprawie od Państwa. Telefon, posłuchajmy.
No nie wiem, jak mam powiedzieć, ale niepokojąca jest informacja pani rzecznik policji, bo skoro powiedziała, że oni mają jakieś tam pody wobec których wysyłają patrol policji, a sama powiedziała, że nie było zagrożenia życia i zdrowia, a sama powiedziała w drugiej części swojej wypowiedzi, że jednym z priorytetów Komendy Głównej Policji jest zagrożenie bezpośrednie dotyczące mienia. Czyli rozumiem, że włamanie do mieszkania to jest zagrożenie bezpośrednie czyjegoś mienia.
To jeden z telefonów. Za chwilę państwo posłuchają inny telefon, inny komentarz w podobnej sprawie. Pan zatelefonował, ale jeszcze maile tytułem komentarza. Szanowna redakcjo, z dużą uwagą, a przede wszystkim przerażeniem wysłuchałem fragmentu audycji, w której omawiana była interwencja policji przy prawdopodobnym włamaniu do mieszkania. Nasuwa się kilka pytań i wątpliwości, które postaram się tu przytoczyć. Skoro osoba zgłaszająca informowała Centrum Powiadomienia Ratunkowego o tym, że są dwie osoby i próbują majstrować przy zamku, a w notatce do policji była tylko informacja o szarpaniu za klamkę, to przepływ informacji pomiędzy CPR i policją jest w katastrofalnym stanie. Wychodzi na to, że działa to na zasadzie głuchego telefonu, czyli im jest więcej ogniw przekazujących informacje, tym bardziej jest ona zniekształcona i przekłamana. Dwa. Pani rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji powiedziała, że taka sytuacja nie jest bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia, więc należałoby zapytać, kiedy takie zagrożenie ma miejsce. Czy wtedy, gdy ktoś będzie tak zdeterminowany, że mimo informacji, że jest powiadomiona policja, nadal próbuje się włamać, czy może jak już do mieszkania się dostanie. A w takim przypadku raczej telefon do CPR bezpośrednio nie pomoże. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej powiedziała, że w weekendy zgłoszeń jest więcej, a więc czas oczekiwania na interwencję jest dłuższy, więc mówiąc brutalnie, zwykłego obywatela kompletnie nie powinno to obchodzić, a taki argument nie jest na obronę policji, a wręcz ją pogrąża, bo świadczy o tym, że nie mają odpowiednich sił i środków na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Tak to spuentował nasz słuchacz. Rzeczywiście, no, wygląda na to, że jest to trochę taki głuchy telefon Centrum Powiadamiania Kryzysowego, a później telefon na policję od operatora CPR. Może należałoby w takiej sytuacji natychmiast kontaktować się bezpośrednio pod numerem policyjnym 997. Jak dobrze przypominam sobie ten numer. No ale w takim razie po co jest ten 112? Jeszcze jeden telefon tytułem komentarza od naszego słuchacza, który był w podobnej sytuacji. Posłuchajmy.
Ja miałem sytuację podobną 15 czerwca, mieszkam przy ulicy Jagiellońskiej, około godziny 21, jakiś do 13-letni chłopak stał na drugim piętrze i z jakiegoś karabinka, nie wiem czy to była wiatrówka czy coś, strzelał sobie w szyby do ludzi, zadzwoniłem na policję, do dyżurnego. Dyżurny po prostu mógł być, że mnie zbeształ, a pytał się, czy są szyby wybite, czy są ranni, to ja mówię, nie, że po prostu ktoś strzela z okien i podałem nawet numer mieszkania, który tam jest. Pan policjant powiedział, czy ja podam swoje personale. Powiedział, to jest patologia, ja się tego boję. No i taka była ostra wymiana zdania, chciałem się odłączyć, no i rozmowa zakończyła. Po 2,5 godzinach przyjechał patrol do mojego mieszkania, które ja podałem do mieszkania. Pokazałem, mam w telefonie nagrany ten moment, gdzie słychać ten strzał z tego. Nie wiem, ponoć ten łebek strzela z jakichś tam plastikowych kul. No ale po prostu jakieś zagrożenie stwarzał. Mam syna, który mieszka w Anglii. Opowiedziałem mu tą sytuację. Powiedział mi, tata, żeby tak było w Anglii, to w ciągu 5 minut tam by stało 10 radiowozów i helikopter. Przecież nie wiadomo, z czego ten łebek strzela, prawda? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za telefon, za tę historię. I jeszcze jeden mail. Tak mnie zastanawia to przekazanie informacji z numeru alarmowego na policję. Czy możecie jako dziennikarze uzyskać dostęp do nagrania? Bardzo mnie zastanawia, jaka była różnica treści między zgłoszeniem a przekazaniem dalej. Czy nie działa to jak głuchy telefon? Jeszcze jedno lub dwa przekazania i by się okazało, że to ta kobieta była problemem, bo do mieszkania nie chciała kogoś wpuścić. My mamy te nagrania, mamy dwa telefony naszej słuchaczki nagrane, zarejestrowane przez nią, które wykonała pod numer 112. Nie możemy tych telefonów państwu przekazać, ale mamy. Brzmią one bardzo konkretnie, bardzo precyzyjnie. I trudno powiedzieć, dlaczego policja otrzymała być może niekompletne albo wręcz nieprawdziwe informacje na temat tego zdarzenia. Nasza słuchaczka dwukrotnie dzwoniła pod numer alarmowy 112 i dwukrotnie podawała bardzo dokładne i rzeczowe informacje operatorowi. Będziemy być może do tego tematu powracali. Prosimy cały czas o Państwa komentarze w tej sprawie. Teraz pierwszy gość dzisiaj, pan Jacek Bęczkowski. Dzień dobry, panie Jacku, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam panie dyrektorze, witam państwa.
Witam panie Jacku. Przed programem rozmawialiśmy i zgodził się pan na podanie swojego imienia i nazwiska, dlatego to robię. Panie Jacku, wszystkie informacje, które pan teraz przekaże, będą padały nazwy, nazwa banku, nazwa operatora i no, domyślamy się, że tak było faktycznie. Całą historię, którą pan opisze, cała historia rzeczywiście wydarzyła się. My także przed programem kontaktowaliśmy się z tymi instytucjami, wysyłaliśmy maile, są ślady naszych działań podjętych w tej sprawie, aby uzyskać jakieś informacje i komentarze. Panie Jacku, to w takim razie proszę pokrótce opisać to, w jaki sposób padł pan ofiarą, no przyznam szczerze, że dosyć wyspecjalizowanych oszustów.
Jasne. Więc witam państwa jeszcze raz. We wczorajszej mojej wypowiedzi rzeczywiście zabrakło jednej decydującej informacji. To znaczy, że przestępcy wykradli mi w jakiś sposób, nie wiem w jaki, login i hasło do mojego serwisu transakcyjnego. Czyli jeśli to już wiemy, to dalsze wydarzenia będą prostsze. Czyli 14 czerwiec, godzina 10:26, bo to już wiem. W salonie Play w Świebodzicach na Śląsku zostaje mi wymieniona karta SIM. Następnie z tej karty SIM od między 11:08 a 11:00 na tą kartę, znaczy przestępcy od 11:08 do 11:40 logują się na mój za pomocą loginu i hasła do serwisu transakcyjnego i wysyłają 8 przelewów na bardzo łącznie na bardzo dużą kwotę. Czyli po wymianie karty SIM potwierdzenia transakcji z banku przechodzą na tą wymienioną kartę SIM, czyli ja tracę zasięg, a przestępcy, którzy wymienili tą kartę, otrzymują kody potwierdzające.
Dobrze, panie Jacku, przerwę w tej chwili, żeby usystematyzować. Jeszcze przed tym zabiegiem, przed tymi przelewami nielegalnymi, zorientował się pan, że wykradziono panu login i hasło do serwisu internetowego. To jest bardzo ważne.
Nie, przed.
Potem zweryfikował pan to, że już wtedy były logowania na pana konto z pana logina i z pana hasła i nastąpiło to przed kradzieżą, czyli tak jakby oszuści chcieli przede wszystkim sprawdzić, czy login i hasło działa, czy są prawidłowe, a po drugie sprawdzić, co jest na koncie, tak? Tak to mogło wyglądać.
Dokładnie tak, ale na pewno wiem, że to stało się 13, czyli tak, bo to jest sytuacja, którą opisuję, że wiem teraz, a w momencie, kiedy 14 czerwca ja nie byłem świadomy, po prostu straciłem zasięg, pojechałem do najbliższego salonu Playa, wymieniłem kartę.
Próbuję to usystematyzować. Co robili złodzieje? Najpierw musieli panu wykraść w jakiś sposób, za chwilę spróbujemy domyślić się w jaki, login i hasło do serwisu internetowego. Sprawdzili, czy to działa i sprawdzili, co jest na koncie. Następnie stracił pan po prostu nie tyle zasięg. Pana telefon przestał działać. Coś jest nie tak.
No dokładnie, w ten sposób.
Przestaje działać telefon. Okazuje się, że została wymieniona karta SIM w zupełnie innym mieście. Ktoś po prostu poszedł do salonu, posłużył się, nie wiem, pana dowodem osobistym, jakimś dokumentem.
Czymś podrobionym.
Bo to nie jest takie proste, żeby po prostu wymienić kartę SIM w salonie. No należy się uwiarygodnić, że to dokładnie ta osoba. W jaki sposób to się stało? Za chwilę do tego dojdziemy. I potem zorientował się pan, że w tym czasie, kiedy nie miał pan
zasięgu,
po prostu karta SIM nie działała, w tym momencie wykonano 8 przelewów na duże kwoty, czyli jednym słowem okradziono pana ze środków złożonych na pana koncie.
Które miałem na swoim koncie, tak.
Jasne. Następnie zgłosił pan ten fakt do banku. Jak się bank zachował?
To znaczy tak, najpierw oczywiście o godzinie 14 czerwca zgłosiłem sprawę na policję.
Tak.
Później wieczorem już, bo to trwało tam z 3-4 godziny, pojechałem do banku, złożyłem reklamację, że to oczywiście nie ja wykonywałem te przelewy. Po 30 dniach dostałem odpowiedź z banku, że bank nie uznaje mojej reklamacji, ponieważ dostęp do mojego serwisu transakcyjnego był na podstawie mojego loginu i hasła, a kody autoryzacyjne przechodziły na telefon, który był podany w systemie bankowym.
Tak jest. Dobrze, czy bank próbował, czy gdy pan zgłosił, że coś jest nie tak, czy bank próbował zablokować te środki, które już zostały przelane na inne konta?
To znaczy jeszcze inaczej, bo wracając do 14 czerwca, czyli do momentu przestępstwa, w momencie, kiedy wymieniłem tą swoją kartę SIM u siebie tutaj, u nas w Szczecinie, to dostałem informację, dostałem telefon z banku: panie Jacku, czy pan autoryzuje takie i takie przelewy? Mhm. Tak?
Tak.
Czyli bank wychwycił to. I teraz nie wiem, czy proceder wysyłania przelewu przez przestępców został zaprzestany, dlatego że ja wymieniłem kartę SIM ponownie, czyli przestępcy stracili zasięg, czy bank wcześniej zareagował.
Rozumiem. Czyli bank zorientował się, że coś jest nie tak, bo zadzwonił, no to jest dosyć wyjątkowa historia, zadzwonił ktoś z banku, czy pan autoryzuje te przelewy, więc to jest wyjątkowa sytuacja. Tak mi się wydaje.
Tak, tylko że proszę sobie zwrócić uwagę na jedną rzecz, że bank nie wychwycił anomalii, dlatego że przestępcy wysłali w ciągu pół godziny 7 sorbnetów, czyli chodziło o to, żeby te pieniądze jak najszybciej znalazły się na poszczególnych kontach.
Rozumiem.
Czyli bank pozwolił na wysłanie 7 sorbnetów pod rząd na bardzo dużą kwotę i te kwoty przelewów były też okrągłe.
Rozumiem. Panie Jacku,
tak.
Teraz damy głos naszemu słuchaczowi, panu Darkowi, który zatelefonował z komentarzem. Już całą historię w dużym skrócie poznaliśmy i myślę, że rozumiemy, na czym to działa. Na moje oko tu są dwa słabe ogniwa w tym łańcuchu, a mianowicie login i hasło, które to zostały panu wykradzione w jakiś sposób. Spróbujemy domyślić
to
się,
ja tylko jeszcze szybko tak nadmienię, że loguję, ja mam konto prywatne i firmowe. Mhm. I przez ostatnie dwa lata loguję się przez jeden laptop z oryginalnym oprogramowaniem.
Mhm.
I ten laptop jest w jednym miejscu i korzystam, można powiedzieć, z jednego IP. Czyli
rozumiem,
z jednego operatora, przez którego się łączy.
Ale widzimy, że bez tych dwóch słabych ogniw nie doszłoby do tego. A mianowicie login i hasło wykradzione wcześniej.
Tak, oczywiście.
A później
wymiana karty SIM.
Przy użyciu jakichś fałszywych dokumentów. Pan Darek, halo, panie Darku, witamy.
No witam. Ja chciałem powiedzieć, że akurat w prosty sposób można wykraść login i hasło. Wystarczy, że na przykład ktoś jest połączony z jakąś siecią Wi-Fi, taką ogólnie dostępną, i loguje się właśnie na swoje konto. Są odpowiednie programy, które takie coś przechwytują, wtedy oni wiedzą, ale jak pan tutaj powiedział, że w domu jest i w jednym miejscu cały czas, no to w takim razie musieli w inny sposób to jeszcze wykraść, choć też są nieraz strony specjalne, takie podsyłają, które wyglądają identycznie jak takie, jak które właśnie dałem banku, się logują i też oni tam podają login i hasło i nagle tylko wyskakuje komunikat, że jest błędne login i hasło i po prostu w taki sposób też mogą wykraść login i hasło, żeby właśnie dostać się do jakiegoś konta bankowego.
Mhm. Dziękuję, panie Darku, za komentarz.
Proszę bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia. Zatem mamy dwa takie kluczowe momenty w historii, a mianowicie wykradzenie loginu i hasła, a następnie uzyskanie duplikatu karty SIM, no bo wiadomo, potwierdzenie transakcji musi nastąpić poprzez wpisanie kodu wysłanego przez bank SMS-em na numer właściciela konta. Z nami jest pan Marcin Maj z portalu niebezpiecznik.pl. Dzień dobry, panie Marcinie, witam. Halo?
Dzień dobry, halo.
Witam serdecznie. Pan Marcin Maj, niebezpiecznik.pl, witam w czasie reakcji, panie Marcinie.
Dzień dobry.
Panie Marcinie, nie wiem, czy przysłuchiwał się pan tej historii, czy nie.
Przysłuchiwał się pan.
I nie jest to chyba odosobniony przypadek, ponieważ niebezpiecznik.pl właściwie opisuje bardzo, bardzo podobne historie, nie jedną, ale kilka bardzo podobnych historii. Co pan na ten temat sądzi?
Po pierwsze, historie, które opisaliśmy, nie są wszystkimi absolutnie, które znamy. Będziemy jeszcze kontynuować ten temat. Sprawdzaliśmy też, czy nam udałoby się wyłudzić na przykład kartę SIM. Udało mi się to zrobić raz i wyłudziłem kartę SIM bez dowodu osobistego, co pokazuje, że No, nawet jeśli jest to mamy słaby procedury punkt bezpieczeństwa w postaci sprawdzania dowodów, to po pierwsze, w Polsce w ogóle uzyskanie podrobionego dowodu jest bardzo proste. To jest wina długoletniej luki w przepisach, która tak naprawdę przez wiele lat w Polsce nie zabraniano w ogóle robienia kopii dowodów takich na własną rękę. Mam tu na myśli wytworzenie dokumentu identycznego jak dowód osobisty nie było długo karane. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji starało się to poprawić. Ja widziałem projekt ustawy, nie pamiętam do jakiego etapu ten projekt doszedł. Druga rzecz, że jednak czasami da się ominąć, czy ja na przykład znam przypadek, gdzie oszust przyniósł do salonu operatora poświadczenie notarialne z rzekomym pełnomocnictwem do odebrania karty SIM, mhm, z tym, że w ogóle to był dokument, gdzie był wpisany byle jaki notariusz, byle jakie dane dowodu w ogóle nie zgadzające się z danymi ofiary. Czyli oczywiście, ja też myślę, że jeśli polityka operatora była taka, że uznajemy takie dokumenty, to trudno też czasem oczekiwać od pracownika salonu, żeby on nagle zaczął analizować, a czy taki notariusz istnieje i tak dalej. Bo też różne osoby zbliżone do operatorów telekomunikacyjnych sygnalizują nam, że jest nacisk na to, żeby te karty SIM wymieniać dość tak swobodnie, to znaczy tak. Żyjemy w takich czasach, że na przykład zmieniamy co rusz urządzenia, czasem na mniejsze, potrzebujemy nagle mniejszej karty SIM. Gubimy te telefony, one nam towarzyszą cały czas i faktycznie w ogóle w Polsce wymienia się, jestem przekonany, bardzo wiele kart SIM dziennie. Natomiast faktycznie część z tych wymian to będą albo oszukane, albo takie, gdzie ktoś nawet wyłudził kartę SIM o tym nie wiedząc, bo znamy sytuację, kiedy na przykład córka pozyskała kartę SIM matki w ogóle nie udowadniając, że jest jej córką. Znam sytuację, gdzie po prostu ktoś poprosił znajomego, znajomy podszedł, poprosił i odebrał. Tak więc takie sytuacje się zdarzają i tu byłoby coś do zrobienia w kwestii bezpieczeństwa. Myślę, że po prostu branża telekomunikacyjna powinna sobie przedyskutować, czy nie powinno być jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia. Bo załóżmy, że odebranie karty SIM wymaga uprzedniego przesłania złotówki przelewu weryfikacyjnego. Wtedy przynajmniej wiedzielibyśmy tyle, że ktoś potwierdza swoim kontem bankowym, że chce tą kartę SIM, czyli już mielibyśmy jakieś zabezpieczenie. I wiem, że w tym momencie niejeden operator, przedstawiciel operatora powiedziałby mi, no tak, ale klienci będą zdenerwowani nowym zabezpieczeniem. To może należałoby to zabezpieczenie wprowadzić choćby opcjonalnie dla tych, którzy chcą. Ja nawet byłbym gotów zgodzić się na taką ofertę, że blokuję pobranie karty SIM. Autentycznie byłbym w stanie się na to zgodzić, że jak zgubię, to moja sprawa, tracę numer, ale nie chciałbym stracić na przykład kilkuset tysięcy złotych, a takie rzeczy się zdarzały. Mhm. Ale żeby... I to jeśli chodzi o operatorów. Naszym zdaniem jest pewien obszar poprawek, które można wprowadzić. Nie chcę na szybko proponować rozwiązań, bo to by wymagało dyskusji w branży po prostu, ale moim zdaniem taka dyskusja powinna się odbyć. Operatorzy powinni usiąść razem, albo przynajmniej niech osoby w dziale bezpieczeństwa operatorów usiądą i pomyślą, co my możemy zrobić, żeby nie wydawać pochopnie kart SIM.
Panie Marcinie, czyli możemy skonkludować tę pierwszą część, bo jeszcze wrócimy do loginu i hasła, tak, że jest to newralgiczny punkt, słaby, słabo chroniony i nie możemy się tutaj czuć bezpieczni. Właściwie na nasze konto ktoś może wziąć kartę SIM, zablokować w tym samym kartę SIM, która rzeczywiście funkcjonuje w naszym telefonie. I właściwie jest to łatwe do zrobienia, bo czy to posłuży się sfałszowanym dowodem osobistym? Tak nawiasem mówiąc, dzisiaj przed programem razem ze Sławkiem próbowaliśmy kupić dowód osobisty w internecie, żaden problem. Mhm. Oczywiście ten dowód troszeczkę różni się pewnymi szczegółami od oryginału, ale być może właśnie to jest, by ominąć pewne prawo, pewne przepisy. Te różnice są tak na pierwszy rzut oka niewychwytywalne i z doświadczenia, kiedy posługujemy się dowodem osobistym, czy to na poczcie, czy to operatora, możemy zaobserwować, że ten dowód nie jest precyzyjnie weryfikowany. Czasami jest to rzut oka dosłownie pracownika, który weryfikuje w ten sposób nasze dane, ale już nie przygląda się wielu szczegółom, które na tym dowodzie są pozmieniane. Więc mamy ten jeden punkt słaby, newralgiczny i tyle. Drugi punkt to jest login i hasło. Panie Marcinie.
Tutaj możliwości jest kilka. Przede wszystkim może to być złośliwe oprogramowanie zainstalowane na komputerze, I nawet jeśli ktoś bardzo dba o swój komputer, to znaczy jest to faktycznie oryginalny system, aktualizowany na bieżąco, mamy tam antywirusa, to i tak nie mamy stuprocentowej pewności, że on wykryje wszystkie zagrożenia. Najczęściej, jeśli zagrożenie jest bardzo nowe, to producenci antywirusów potrzebują trochę czasu, żeby ten swój produkt do tego dostosować. Generalnie oczywiście używajmy solidnie zabezpieczonego sprzętu, który wiemy, że jest wolny od usterek, ale zwracam tylko na to uwagę, że to nie daje nam stuprocentowej pewności. To nam daje wysoką pewność, że atak nie nastąpi tędy. Kolejna rzecz, telefon. Niektóre osoby uważają, że jeśli na przykład aplikacje na telefonie pobierają wyłącznie ze sklepu, tu chodzi zwłaszcza o sklep Google Play, czyli ten dla telefonów z Androidem, to że te aplikacje na pewno będą wolne od jakichś szkodliwych dodatków. Otóż nie, nawet aplikacja pobrana ze sklepu może zawierać złośliwe dodatki. I na przykład na początku tego roku pojawiły się aplikacje, które służyły do monitorowania cen bitcoinów, czyli było to dobrze wycelowane w osoby, które się bawią kryptowalutami, czyli też pewnie trzymają swoje pieniądze na kontach, korzystają z bankowości elektronicznej. No i te aplikacje, co one robiły? Wyświetlały na przykład fałszywe powiadomienie, że o, to zsynchronizuj jeszcze raz swoją aplikację bankową z kontem, bo to jest potrzebne do czegoś tam. I wtedy ta osoba wprowadzała login i hasło i ten szkodnik wykradał te dane. Nawiasem mówiąc, potem ten szkodnik sam zlecał przelew, odbierał SMS-a i jeszcze go kasował. Tak więc tutaj nie było nawet potrzebne wykradzenie karty SIM. Także dbanie o bezpieczeństwo telefonu z Androidem, zwłaszcza, to też jest ważne. Mhm.
Tak, panie Marcin.
Jeszcze jeden punkt,
słucham.
Ten, o którym wspomniał czytelnik, tak zwany phishing, czyli wysyłamy do ofiary maila, w którym na przykład informujemy, twoje konto zostało chwilowo zablokowane tam z jakiegoś powodu, ale wejdź tutaj, zaloguj się, to my odblokujemy. Ofiara wchodzi na stronę, która tak naprawdę nie jest stroną banku, podaje swoje dane uwierzytelniające i one wpadają w ręce przestępcy. Mhm.
Pan Radosław do nas zadzwonił, zaczniemy od pana Radosława. Pan Robert jeszcze także czeka. Panie Robercie, poproszę o cierpliwość. Panie Radosławie, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam. Radek Maszewa. Dzwonię właśnie w tej sprawie właśnie okradania kont. Ja miałem w zeszłym roku taką sytuację, tylko że akurat po pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo wyjechałem w Małopolskie, czyli no dość daleko od miejsca zamieszkania, czyli tutaj zachodniopomorskiego, i robiłem tam na miejscu kilka przelewów, bo po prostu kupowałem tam kilka rzeczy i po prostu musiałem płacić na bieżąco od razu. I robiłem z obcego komputera i okazuje się, że nim przelewy zostały autoryzowane, bank do mnie najpierw zadzwonił jeszcze z pytaniem, czy ja autoryzuję te przelewy ze względu na to, że po prostu no, jakaś tam nieścisłość im wyszła po prostu w systemie. Widocznie po prostu ich komputer, tak mi się wydaje, wychwycił, że po prostu przelew został puszczony z innego komputera, z innego IP. Po drugie, z bardzo daleka, bo po prostu z innego miejsca i po prostu mogło to być dla nich podejrzane. Wydaje mi się, że no, systemy pewnie w banku na tyle są mobilne i na tyle po prostu tam informatycy działają, że takie sytuacje na pewno w oprogramowaniu są. Także ja mówię, że tutaj według mnie to jest po prostu nieprzystosowany system banku, o którym tutaj mówicie, czyli mBanku, który po prostu takich sytuacji może nie wychwytuje, a jeżeli nawet wychwytuje, bo pan mówił, że ktoś zadzwonił do niego z autoryzacją i przelew idzie, no to jest ewidentnie po prostu wina banku, który nie dopilnował po prostu konta tego klienta, tego pana. Mhm. To
jest taki czyli powiedzieć, sytuacja niestandardowa, wychwytuje to system w banku, że na przykład właśnie logowanie jest kierowane z innego niż dotychczas komputera, albo tak jak tu pan Jacek opowiadał, że nagle w ciągu dosłownie kilkudziesięciu minut jest wykonywanych kilka przelewów na duże kwoty, jeszcze z innego numeru IP niż zwykle, powinna zaalarmować bank i to przyblokować.
Właśnie taka sytuacja była, dlatego że ja robiłem dokładnie 3 przelewy na kilkanaście tysięcy, bo ja nie wiem, o jakiej tutaj kwocie w ogóle państwo mówią, ale myślę, że już tutaj nawet kilka tysięcy złotych to już jest bardzo duża strata, a tutaj mówi się o bardzo dużej kwocie, nawet nie wiem, nie wyobrażam sobie. U mnie chodziło o kilkanaście tysięcy w sumie w tych 3 przelewach, jednak bank od razu zareagował, dzwonił do mnie, więc pan po prostu autoryzujemy czy nie autoryzujemy? Tak, autoryzujemy, dobrze, dziękuję. Tylko że to też może być sytuacja taka, że jeżeli sytuacja była taka, że tutaj panu wykradziono numer telefonu, czyli założono nową kartę SIM, to bank mógł zadzwonić do tamtych złodziei, którzy po prostu w tym momencie dysponowali tego pana kartą i po prostu zadzwonili do nich. Tak, potwierdzam.
Tak, ale to ja się...
Tak. Pan Jacek chce coś dopowiedzieć.
Ja od razu się trącę, bo to rzeczywiście logicznie pan wszystko mówi. Także ja wiem na pewno, że przestępcy nie odebrali żadnego połączenia między 11.08 a 11.40.
Aha, no to ja nie znam tego sytuacji, tylko tak logicznie mi się nasuwa, że skoro dysponowali tym numerem telefonu, to
zgadza
pan,
się,
który oczywiście zareaguje na taką sytuację, taką dziwną, tak, niestandardową, no dzwoni, no, ale dzwoni znowu też do przestępców. Tak,
ale być może jest no tak, właśnie, że jest jakiś numer, który właściciel konta ma tylko w swojej głowie, numer autoryzacyjny, którego przestępcy po prostu nie znają. Jeżeli ten numer jest przygotowany...
Właśnie nie pamiętam, o jakie dane mnie pytali, bo być może właśnie ten pan, który autoryzował, może się o coś pytał. Nie pamiętam tej sytuacji.
Mnie najprawdopodobniej pytają o numer PESEL i imię panińskie mamy.
Ale jak ktoś dysponuje pewnie dowodem osobistym, może ukradzionym albo jakimiś danymi, to może po prostu ten numer PESEL znać.
Także tutaj
mogę coś dodać?
Tak.
Takich podstawowych danych mogą się bardzo dobrze przygotować.
Pan Marcin jeszcze z komentarzem. Panie Marcinie, tak.
To dobrze.
Dziękuję, panie Radosławie. Dziękuję za
historię.
Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.
Do widzenia.
Do widzenia. Panie Marcinie.
Spotykaliśmy się z sytuacjami w naszej pracy, kiedy analizowaliśmy różne przypadki kradzieży, w sytuacjach, które wymagały właśnie weryfikacji przez infolinię, że ktoś podawał błędne dane, złodziej, a po chwili konsultant mówił OK. I też musimy wziąć pod uwagę, że na przykład konsultant to jest często człowiek zmęczony po iluś tam godzinach pracy, któremu może wręcz umknąć, że ktoś na przykład podał nie ten PESEL, być może on się dobrze zaczynał, być może nie tak się kończył. Znam sytuację, kiedy ktoś podał całkiem inny adres do korespondencji i znam nawet jedną sytuację, gdzie konsultant wykucał się z klientem o to, że dany numer konta należy do niego czy nie należy. To znaczy klient twierdził, że nie należy, a konsultant twierdził, że tak. Dlatego, że konsultanci są poddawani presji, żeby jednak ułatwić nam załatwienie spraw na co dzień, a nie nam je utrudniać. Mam wrażenie, że z tego to wynika. I też zwracam tylko na to uwagę, że weryfikacja, nawet jak zachodzi przez infolinię, to ona może być błędna w tym sensie, że konsultant nie zwróci na coś uwagi. Być może powinno się wymagać od konsultantów, żeby oni nie tylko sprawdzali dane z tym, co widzą na monitorze, tylko gdzie się wpisywali, żeby system to kontrolował, a wtedy z kolei wydłużamy procedury, a tak jak mówię, nacisk jest na to, żeby jednak pomagać. Czyli tu też jest pewien cały systemowy problem.
Mhm. Jeszcze pan Robert. Halo, panie Robercie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Ja mam odnośnie zabezpieczenia karty SIM. Wymieniałem dużą na małą. I dla mnie to jest dziwne, bo tutaj pan powiedział, że nie trzeba mieć nic innego, tylko dowód osobisty. Właśnie byłem, musiałem mieć dowód osobisty, podać panieńskie nazwisko mojej matki i hasło, które sobie kiedyś wybrałem do właśnie zmiany wszystkich jakichś umów, jakichś tam dokonanych zmian na moim koncie. I poszedłem to zrobić w salonie i gdybym nie podał tego hasła, to pani mi od razu wyganiała z powrotem. Mówi, tutaj, jeżeli nie zna pan hasła, nie możemy z panem nic tutaj zrobić. To jest jedna kwestia. A druga, jeżeli logujemy się i robimy przelew, to za każdym razem jest zmieniany kod, czy inaczej, ilość liczb, które mamy zakodowane sobie w pamięci, tak? Jeżeli ma pan na przykład 1, 2, 3, 4 i wyświetlają się dwie kropki, że w jednym momencie pan pisał 1 i 2, a następny przelew pan będzie robił i będzie musiał pan pisać 1 i 4. To jest po prostu, to się zmienia. Dla mnie to jest dziwne, że to tak zostało zrobione.
Panie Robert...
A to zależy, w różnych bankach to jest. Tutaj
tak,
logowanie i hasło jest, znaczy loguje się do banku za pomocą wpisania całego hasła. Nie powiedzmy podaj trzecią, ósmą albo dziesiątą.
A tutaj właśnie literę, jest tam, właśnie.
To zależy od serwisu internetowego.
No właśnie, to trzeba tak zrobić, żeby było czuć się bezpiecznie, mi się wydaje.
Mhm. Panie Robercie, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia. Jeszcze jedno pytanie nam słuchacz zadał poza anteną, że no, dziwi się słuchacz, że po prostu została wymieniona karta SIM, która była aktywna. Dlaczego pracownik sieci nie sprawdził tego? Czy rzeczywiście karta jest aktywna, czy przestała funkcjonować, czy jest wadliwa i należy ją wymienić? Po prostu została wymieniona nowa karta, która działa normalnie. Panie Marcinie, czy można to w jakiś sposób w salonie od razu zweryfikować, że pracownik salonu dzwoni, nie wiem, pod ten numer, sprawdzań?
To by było całkiem, to jest całkiem ciekawy pomysł, że po prostu pracownik salonu zadzwonił nam i żeby ten klient pokazał, że tak, ma przy sobie telefon z tą kartą.
Tak.
Natomiast miejmy na uwadze jedno, wymiana działającej karty SIM to jest życiowa sytuacja, tak jak tu dzwonił człowiek i mówił, że wymieniał dużą na małą, bo w ogóle ja znam ludzi, którzy wymieniali kartę SIM dlatego, że już ta stara wydawała im się sfatygowana, a nie chcieli, żeby coś tam się wydarzyło. Także sama wymiana aktywnej karty SIM to jest normalna sytuacja. To się
rozumiem, zdarza. To się zdarza, ale przecież prosta procedura. Wymieniamy kartę SIM, twierdzimy, że ta stara nam się nie podoba, ale jest aktywna. Pracownik bierze, wybiera ten numer i sprawdza, czy ten telefon rzeczywiście dzwoni do tego pana, który siedzi przed nim.
I to jest
tak, ale jeśli klient zgłosi zagubienie karty, no to już ta opcja odpada.
To ta opcja
odpada.
No tak,
zresztą zgubiona karta też może być aktywna, jasne.
Też może być aktywna, naturalnie.
Być może należałoby rozważyć jakąś taką stopniowanie zabezpieczeń w zależności od powodu w ogóle zmiany. Natomiast to wszystko moim zdaniem musi być przedmiotem jakiejś tam dyskusji u operatorów, dlatego że my sobie możemy na szybko rozważyć różne scenariusze, ale ja rozumiem, że to od operatorów wymaga przemyślenia wszystkich możliwych sytuacji, w jakich klienci się znajdą, a one mogą być fantastyczne i my dzisiaj na ten temat nie spadniemy. Natomiast gorzej będzie, jeśli tylko sobie powiemy, przejdziemy na tym do porządku dziennego, powiemy, no trudno, tak jest i niech się dzieje. Jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Jeśli chodzi o ochronę hasła swojego i danych uwierzytelniania, to tutaj możemy coś zrobić. Możemy zabezpieczyć swój komputer, możemy uważać na to, żeby nie odpowiadać na podejrzane wiadomości, nie klikać w linki w mailach, które nas proszą o zalogowanie. Natomiast jeśli chodzi o ochronę przed wyłudzeniem karty SIM, no tu nie możemy nic zrobić. Mhm. Tutaj polegamy tylko na operatorze i dlatego moim zdaniem to jest tak ważny temat do nagłośnienia. Bo tutaj musimy naprawdę ufać tylko i wyłącznie firmom telekomunikacyjnym.
Jeszcze pani Natalia zadzwoniła. Halo?
Tak, dzień dobry. Właśnie słucham państwa audycji i no, jestem przerażona tym, co słyszę.
Prawda?
A dodatkowo...
Ale za chwilę panią pocieszę trochę i uspokoję, bo jest prosta metoda, żeby się ustrzec przed takimi kradzieżami.
No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że my z mężem mieliśmy podobną sytuację, natomiast to był happy end. Mąż też prowadzi firmę, bardzo dba o komputer, telefon, w zasadzie nikt oprócz niego nie ma dostępu do tych urządzeń. I któregoś dnia, to było chyba 2-3 miesiące temu, dostaliśmy telefon o 3 w nocy z banku z prośbą o autoryzację przelewu na również wysoką kwotę. Oczywiście tej kwoty mąż nie autoryzował. No to jest właśnie ten happy end, natomiast sam fakt, że coś takiego się zdarzyło przy naprawdę dbałości o te sprzęty jest przerażający. No i dzięki bankowi jednak do tego wszystkiego nie doszło.
Przerażające jest to, że mamy do czynienia naprawdę z przebiegłymi i wyrafinowanymi przestępcami. To nie są ludzie, którzy wybijają szybę w sklepie monopolowym, tylko to są po prostu specjaliści i trzeba bardzo uważać. Tak. Dziękuję.
Panie redaktorze, ja tak sobie pomyślałem, że może jest jakiś wspólny mianownik.
Jest.
Nas wszystkich tych klientów, że tak powiem, oszukanych przez tą grupę. Musi być coś wspólnego.
Jest wspólny mianownik, a mianowicie taki, że mają państwo dużo pieniędzy na koncie i że mają państwo dostęp internetowy do tego konta. I właśnie...
Bardzo często...
Ale wie pan co, bo może to też będzie istotna informacja. Dużo pieniędzy. Większa część pieniędzy na moim koncie jest z kredytu odnawialnego na koncie.
No rozumiem, ale...
Czyli może to jest wspólny mianownik, że przestępcy widzą, gdzie są udzielane te kredyty odnawialne.
Być może tak, a być może po prostu uzyskują, powiedzmy, próbują uzyskać loginy i hasła do dowolnych kont, losowych, gdzie się im uda.
Kolejna
sprawdzają,
rzecz.
Sprawdzają, tak? Jaki jest stan konta, ile jest środków do pobrania. Może to tak działa i dopiero potem przystępują do dalszej części akcji.
Że jest dziesiątki albo setki, że tak powiem, uśpionych klientów. Że grupy przestępcze posiadają loginy i hasła do ich kont bankowych. Oni nawet nie są świadomi. Skanują co jakiś czas, jakie wysokości są środki na koncie. Mhm. Ja bym chciał zwrócić z tego już swojego doświadczenia uwagę słuchaczy na to, żeby sobie sprawdzali, z jakiego IP pochodziło ostatnie logowanie do ich konta. Mhm. Czyli załóżmy, że jeśli mają telefon w Playu, to wiadomo, że to IP jest zmienne, ale jakby ten początek jest taki sam. I nagle jeśli się okaże, że oni sprawdzają, że ktoś logował się do ich konta z Orange'a, a laptop czy telefon zawsze jest w tym samym miejscu, to znaczy, że nie on się logował. I to jest bardzo istotna wiadomość.
Dobrze, panie Jacku. Za chwilę będzie jakaś puenta dzisiejszej rozmowy. Oczywiście to nie koniec tej historii. Być może uda nam się uzyskać komentarz prokuratury, bo oczywiście pan Jacek zgłosił tę sprawę do prokuratury i zajmuje się tym. Wysłaliśmy dzisiaj maila. Na razie czekamy na odpowiedź. Domyślamy się, że będzie to odpowiedź bardzo krótka.
Bo, panie redaktorze, dosłownie jedno czy dwa zdania. Nie skupiamy się też na tym, że bank jako instytucja zaufania publicznego po prostu oddał reklamację. Ja zostałem ofiarą przestępstwa. Po pierwsze, zostały mi wykradzione hasła. Po drugie, wiemy o tym,
tak, panie Marcinie,
że,
za chwilę.
Tak, wiemy o tym, że została mi wymieniona karta SIM, a bank oddala moją reklamację.
Panie Jacku, powiem tak, no to jest jakby dalsza sprawa, to jest ciąg dalszy tej historii i być może będziemy przyglądali się temu, w jaki sposób bank będzie reagował, jak zareagował do tej pory, jak będzie reagował dalej w tej sprawie, co prokuratura w tej sprawie będzie miała do powiedzenia, bo zgłosił pan tę sprawę na policję, a policja oczywiście dalej do prokuratury. Tak jak już powiedziałem, wysłaliśmy maila do mBanku, czekamy na jakiś chociażby krótką odpowiedź. Wysłaliśmy także maila do operatora Play i odpowiedź od pana Marcina Gruszki, który jest rzecznikiem Playa. Nie wiem, jak bardziej zabezpieczyć się przed takimi przypadkami. Klient musi się każdorazowo wylegitymować dowodem. Karty wymienia sporo klientów. Jeżeli jeszcze bardziej zaostrzymy ten proces, klienci nie będą z tego zadowoleni. Potwierdza się to, co pan Marcin mówił. Bardzo dokładnie sprawdzamy dokumenty podczas takich operacji. Sprawdzamy, czy dane pokrywają się z tymi w systemie, więc nie jest to tylko pobieżne rzucenie okiem na dokument. Koniec odpowiedzi pana Marcina Gruszki, rzecznika Play. Panie Marcinie, słuchamy.
W kwestii jeszcze pana Jacka. Jeśli chodzi o reklamację, to rozważyłbym tutaj pójście do sądu, dlatego że mieliśmy niedawno wyrok Sądu Najwyższego, który mówił o tym, że powinniśmy tego typu przypadki wyprowadzenia pieniędzy z kont analizować w kontekście ustawy o płatnościach elektronicznych. Ta ustawa generalnie zdejmuje odpowiedzialność z banku wtedy, kiedy możemy udowodnić, że po stronie klienta było tak zwane rażące niedbalstwo. Faktycznie banki czasami próbują rozciągać to pojęcie rażącego niedbalstwa. Na przykład był przypadek, że bank twierdził przed sądem, że noszenie karty w spodenkach, a nie w portfelu, to już jest rażące niedbalstwo. Swoją drogą bank przegrał tą sprawę. I generalnie banki czasami takie sprawy przegrywają, więc to jest kwestia do rozważenia. To nie jest tak, że to musi być przegrana batalia, bo bank odmówił. Nie znam tutaj całej sprawy tak szczegółowo, żeby udzielić jakiejś tam bardzo, bardzo dobrej porady, tylko zwracam na to uwagę, że czasami banki odmawiają, natomiast klienci idą do sądu i wygrywają z bankami.
To ważna informacja. Tylko w przypadku rażącego niedbalstwa klienta rzeczywiście ta reklamacja może być odrzucona w sposób zasadny. Jeżeli takiego rażącego niedbalstwa, bardzo ważne dwa słowa, nie było, to z reguły sądy przyznają rację klientowi właśnie, panie Jacku.
Tak, jeśli na przykład trzymaliśmy gdzieś, nie wiem, tą kartę na wierzchu, kartę płatniczą, czy właśnie chwaliliśmy się loginem na prawo i lewo, czy okazywało się, że nie wiem, hasło to była nasza data urodzenia, chociaż była jedna sprawa, gdzie doszło do kradzieży z konta, kobieta miała datę urodzenia jako PIN ustawioną, ale mimo to bank uznał, że nie było to rażące niedbalstwo, gdyż dobrze, może był to PIN łatwiejszy do zgadnięcia, ale jeszcze to nie był poziom rażącego niedbalstwa według sądu, więc może po prostu warto próbować. Też znam jeden przypadek, gdzie kobiecie najpierw odmówiono reklamacji. Ona napisała do banku jeszcze raz, zwracając uwagę na to, że na przykład wydano jej kody startowe do aplikacji mobilnej po sprawdzeniu zaledwie trzech pierwszych liczb PESEL-u, daty urodzenia i metody weryfikacji. To było bardzo mało. Bank wtedy stwierdził, no dobrze, no to może pójdziemy na jakąś ugodę. Tak więc nie warto odpuszczać, to mogę powiedzieć. I faktycznie można zacząć podnosić pytania choćby, dlaczego na przykład nie zablokowano tylu przelewów naraz, bo rzadko, mało kto chyba z nas robi przelewy natychmiastowe, nagle kilkanaście. Ja rozumiem, mogą być różne życiowe sytuacje, ale takie rzeczy powinny wzbudzić czujność banku.
No właśnie to, co powiedział słuchacz z Maszowa, jeśli dobrze pamiętam, tak? Zalogował się z innego IP
i od razu była weryfikacja.
Informację z banku.
Jeszcze pan Arek zadzwonił. Panie Arku, halo.
Dzień dobry. Ja się tak zastanawiam, jak bezpieczne jest, na przykład większość z nas używa tych Androidów, tych smartfonów i tak dalej. Jak bezpieczne jest logowanie na konto bankowe za pomocą odcisku palca, gdzie większość telefonów teraz ma taką opcję, że wpisujemy tylko raz, za pierwszym razem się logujemy, podając swoje hasło i tak dalej, a później możemy sobie ustawić loguj się za każdym razem przy pomocy odcisku palca. No wtedy nie ma manualnego wpisywania naszego hasła, tylko logujemy się za pomocą jednego dotknięcia palca. No to chyba ciężko by było wykraść takie...
No tak, ale tutaj chodzi o aplikację, a do serwisu transakcyjnego i tak musi pan zalogować się przez login i hasło.
Panie Arku, dziękuję. To rzeczywiście są telefony, które są w taki sposób, wydaje się, bardzo bezpieczne, zabezpieczone przed takim nieautoryzowanym używaniem telefonu, ale dodajmy, tu nie chodzi o sam aparat telefoniczny, chodzi o kartę SIM, która została.
Rzecz, że da się wykraść odcisk palca w drodze. Zwracam tylko uwagę na jedno, bo to może zależeć od szczegółowych rozwiązań, ale były próby na przykład wykradania odcisków palców zwyczajnie z fotografii. Czyli dzisiaj możemy zrobić komuś z aparatem po prostu zdjęcie z odpowiedniej odległości i to pozwala nawet po odpowiedniej modyfikacji przygotować plik graficzny, który pozwoli później nadrukować na specjalną folię negatyw odcisku palca. Później się z zwykłym klejem wikolem można zrobić taką w miarę działającą, że tak powiem, protezę. Mhm. Takie próby były robione bardziej laboratoryjnie niż w życiu, ale się udawały. Generalnie też biometria ma pewne swoje wady, dlatego że odcisk palca to jest hasło, które my nosimy ze sobą wszędzie i zostawiamy je na różnych rzeczach.
Tak, i zostawiamy wszędzie, zgadza się.
Choćby na przedmiotach szklanych. Tak jak mówię, to bardziej tu wchodzimy w taki akademizm, teorię tego, co można ukraść. Niemniej jednak wcale nie jest tak, że to jest takie absolutnie odporne. Były też próby wykradania na przykład skanu tęczówki, bo można komuś zrobić dobre zdjęcie oka, nakleja się wtedy na tą fotografię soczewkę kontaktową, żeby nadać temu wypukłość odpowiednią i czasami przechodzi.
Panie Marcinie i panie Jacku, czas naszego dzisiejszego programu dobiega końca. Jeszcze mamy kilka minut. Chciałbym jakoś zbliżyć się do jakiejś puenty. Przed programem zastanawiałem się nad tym, jak w prosty sposób zabezpieczyć się przed tego rodzaju historiami niebezpiecznymi. Tak jak już powiedziałem i potwierdzamy to wszyscy, dwa takie newralgiczne punkty przy tego rodzaju, przy kontach obsługiwanych przez internet. To jest zabezpieczenie loginu i hasła, no i karta SIM, bo na telefon przychodzą kody autoryzacyjne do każdego przelewu. Po prostu dużych kwot nie warto trzymać na kontach obsługiwanych przez internet. To chyba taka na koniec puenta. Panie Marcinie, czy to jest bezpieczne? Po prostu zakładamy oddzielne konto, które nie jest obsługiwane przez internet. Bo dodajmy, to jest tylko opcja. W banku możemy taką opcję przyjąć, możemy ją nie przyjąć. Nawet jeżeli mamy taką obsługę internetową, możemy z niej w każdej chwili zrezygnować. Oczywiście trzeba przyjść osobiście do banku i złożyć odpowiednie zlecenie, że od tej pory nie chcemy obsługi internetowej. I wtedy trzymamy większą kwotę na koncie, które w ogóle nawet nie jest widoczne w internecie.
Jest to jakaś opcja, choć musimy mieć na uwadze, że jeśli chodzi o kradzież karty SIM, to da się nią ukraść nie tylko pieniądze, bo osobnym tematem jest kradzież dostępów do różnych serwisów internetowych, gdzie też możemy mieć inne cyfrowe zasoby, czy nawet samo konto w danym serwisie, na przykład konta na Instagramie z krótkimi nazwami, trzyliterowymi są bardzo drogie obecnie, tak więc... Tak, to może być jeden ze sposobów na zabezpieczenie konta, niemniej jednak spodziewam się, że w dzisiejszych czasach większość osób będzie chciała korzystać z jakiegoś tam konta internetowego, na którym będzie miał choćby trochę pieniędzy.
Tak, to wtedy po prostu pozostaje taka opcja, że posiadamy dwa konta. Jedno, na którym trzymamy dużą ilość pieniędzy i ta nie ma dostępu do internetu, i drugie konto, na które od czasu do czasu przelewamy, uzupełniamy sobie tam środki do jakiejś kwoty i z tego konta korzystamy na co dzień również przez internet. Są oczywiście także blokady, nie można wykonać większych przelewów przez internet, ponieważ jest zablokowana taka możliwość. Można też zablokować dostęp do konta, wysyłając trzykrotnie na przykład błędne hasło bądź błędny login, i wówczas automatycznie się dostęp internetowy do konta blokuje. Jak dowiedziałem się, w jednym z banków w ogóle nie ma możliwości odblokowania takiego dostępu zdalnie. To znaczy nie dzwoni żaden pracownik z banku, ani my nie możemy zadzwonić do banku, żeby nawet podając wszystkie swoje dane, PESEL-e, imiona rodziców i tak dalej, i tak dalej. I tak trzeba osobiście przyjść do banku, żeby odblokować dostęp internetowy.
Czy są jeszcze inne zabezpieczenia, po które możemy sięgnąć, nawet gdybyśmy chcieli korzystać z konta internetowego? Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed wyłudzeniem kart SIM, to doradzamy, żeby używać osobnego telefonu do autoryzacji przelewów. Można sobie kupić w ogóle przecież dzisiaj tani telefon za 20, no może nie, 50 zł, co już się da kupić. Taki tani, prosty telefon, którego używamy do odbierania SMS-ów i numer, którego używamy, no nie podajemy nigdzie indziej. Wtedy on nie zostanie z nami skojarzony i dopóki przestępca nie ma dostępu do danych danego operatora, to nie dowie się, że my mamy ten numer i że tą kartę.
Ale tu znowu właśnie pojawia się ten słaby punkt programu, czyli operator, tak?
Tak, ale podnosimy koszt ataku. I generalnie rozumiem. Też musimy mieć na uwadze, że przestępcy wcale nie są ludźmi bardzo ambitnymi, którzy będą próbowali kogoś dojechać do końca. Tylko
panowie,
oni jak
musimy,
zobaczą, że gdzieś...
Musimy na dzisiaj kończyć.
Odpuszczają. Często.
Odpuszczają. Panie Marcinie, musimy na dzisiaj kończyć. Pan Marcin Maj, niebezpiecznik.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan
Dziękuję
Jacek
bardzo.
Bęczkowski, przedsiębiorstwa poszkodowany. Panie Jacku, życzę powodzenia. Do usłyszenia na
Dziękuję
dzisiaj
Dziękuję bardzo,
wszystko.
Pozdrawiam. Dziękuję za zajęcie się sprawą. Dziękuję
Czas
bardzo.
Reakcji, Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.